Witajcie. To trzecie podejście do zrobienia wstępu, bo cały czas przycina mi się mikrofon. Niemniej, oto 146. odcinek DualShock Podcast. Teraz się chyba nie przyciąłem, nie wiem.
DualShock Podcast!
Tak czy siak, wita się z nami grupa Bob, Bizon,
Lady.
I dzisiaj mamy 5 tematów. Temat numer 1. Sniper Ghost Warrior 2, czyli nasza polska chluba City Interactive. Temat numer 2. Rambo, czyli growe Szambo. Temat numer 3. To nasz mały rzut okiem na nowy trailer Mad Maxa, który po raz pierwszy pokazuje nam, jak naprawdę wygląda rozgrywka i grafika. Temat czwarty to GTA 5 i chyba ten najgłośniejszy trailer zeszłego tygodnia. A na sam koniec The Walking Dead 400 Days. Blady powie nam, co sądzi o tej grze, która trwa aż całą godzinę.
Powie.
A Bizona wcale nie przerywało.
Zapraszamy do słuchania.
Okej, tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, którym jest Sniper Ghost Warrior 2. I teraz bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że bodajże dwa dni temu pisał do mnie Świerku, czy powinien sobie kupić Sniper Ghost Warrior 2 na Steamie, dlatego że jest aktualnie w promocji, znaczy wtedy było w promocji i kosztowało mniej jak 5 euro. No i było to dla mnie wielce problematyczne, ale poleciłem mu, żeby jednak sprawdził sobie demo, dlatego że uważam osobiście, że Sniper Ghost Warrior no nie jest grą, w którą powinniśmy inwestować pieniądze. I Świerku grał w demo i napisał mi, że jest zwodnicze, prowadzi nas za rękę, jest dużo skryptowanych momentów, ale wydaje mu się, że gra jest warta jego pieniędzy. I teraz nie jestem pewien, ale chyba nawet ją kupił. I kiedy opowiadałem to właśnie chłopakom przed podcastem, to Blady się odezwał i powiedział, ja chciałem coś powiedzieć o Sniper Ghost Warrior 2 i Blady, wytłumacz nam, o co chodzi.
No to jak wiecie, w podcaście się zawsze staramy promować polskie produkty, więc kiedy zobaczyłem, że na PlayStation Network pojawiło się demo Sniper Ghost Warrior 2, myślałem, no dobra, tyle sobie żartowaliśmy z tytułu, tyle sobie żartowaliśmy przy okazji oczywiście pierwszej części, że dwójce poświęcając mało czasu, więc pomyślałem, dobra, trzeba nadrobić. No i jak wiecie, kiedy ja gram, no to robię sobie teraz notatki, ponieważ tak jestem profesjonalny, że mówię se i robię notatki. Więc jak zwykle przygotowałem sobie swój bloczek, kartkę, ściągnąłem demo, które tam ma x gigabajtów i odpaliłem grę. I teraz ku mojemu zdziwieniu, ja potrafię poznać, jeżeli gra mnie wciąga po tym, że przestaje robić notatki. I właśnie tak było w tym przypadku, ponieważ kiedy ja grałem w to demo, to ja byłem pod wrażeniem. I to nie tyle z tego powodu, że o, polska gra, tylko po prostu gra może być tak beznadziejna. I jakby stopień jej beznadziejstwa był dla mnie tak przytłaczający, że ja nie potrafiłem w jakiś koherentny sposób w ogóle formować myśli. Ja byłem jak w jakimś świecie równoległym, w którym czas nigdy nie płynie, w którym gry po prostu są. I to jest właśnie jeden z takich produktów, przy którym ja grałem i ja chciałem dobrze. Wy wiecie, że ja nawet, no, lubię i klimaty snajperskie, i wojskowe, i ktoś powie kopia Call of Duty, ja mówię, no ale dajmy jej szansę. No nie, po prostu nie, jeżeli ktoś potrafi odpalić demo Sniper Ghost Warrior 2 na PlayStation 3 i powiedzieć, że to jest spoko, to ja polecam wizytę u jakiegoś specjalisty. I ja może powinienem być bardziej wyrozumiały, ja powinienem powiedzieć o pozytywach, powiedzieć, co mogło decydować o takiej czy innej decyzji, którą podjęli twórcy i też poniekąd, jako że to jest polski produkt, może doszukać się jakichś takich elementów typowo naszych, nazwijmy. Nie, nie zrobię tego, ponieważ gra jest po pierwsze beznadziejnym portem i nieważne jaki to by nie był kraj engine, gra wygląda i chodzi okropnie, ja wiem, że blady...
Ale mówisz beznadziejnym portem z peceta na konsolę, czy z konsoli na peceta?
Znaczy wydaje mi się, że beznadziejnym portem z peceta na konsolę. Nie wiem jak wersja xboxowa, ale wersja na PlayStation po prostu rwie animację niesamowicie. Wiem, to tylko demo blady, no ale tym promujemy tę grę, tak? Ludzie tym jakby budują sobie opinię o tym, czy powinni wydać niemałe pieniądze na grę konsolową, którą sprzedajemy za granicą. Więc jeżeli ktoś za granicą odpala tę grę, ja bym się wstydził. I to jest pewnie nieuczciwe i bezduszne z mojej strony, ale to jest naprawdę okropny produkt. I jak ja powtarzam to zdanie, ja wiem, że w to musiało wejść wiele pracy i serca, ale takiego stopnia beznadziejności. Ja naprawdę nie widziałem od dawna i nawet kiedy...
Ale co oprócz tego?
Ale właśnie chciałbym, bo ja widzę, że właśnie krążę dookoła. No to konkrety. Gra jest ewidentną, bolesną, pozbawioną oryginalności kopią Call of Duty do stopnia, w którym ekrany ładowania są identyczne. W którym wskaźniki, teksty, sposób prowadzenia misji, wszystko jest kopią Call of Duty, tylko że gorszą. Ja odpaliłem grę na tym poziomie super expert sniper, żeby nie mieć żadnych tam plamek, pomocy, wskaźników, zwolnienie akcji jest takie minimalne, kiedy wstrzymujemy oddech. Ale mimo wszystko chciałem włączyć ten tryb super, super sniper. Ta gra nie ma nic wspólnego z prawdziwym snajpersem. Cały czas podążamy za naszym spotterem, który jest po prostu taką mobilną stacją, która przesuwa nam pole, którym możemy łaskawie się poruszać. I który snajper może powiedzieć, no więc byłem na misji w Afganistanie i podążałem tym wąskim korytarzem, a mój spotter uruchamiał skrypty. Bo ta gra jest właśnie tym, to są kolejne skrypty, które są do tego naprawdę nieciekawe w stylu, ej, jesteśmy teraz pod mostem, don't move. No to don't move, no to się nie ruszasz, tak? I oni sobie chodzą. Była jedna sekcja, kiedy gra powiedziała, o, tu kucnij i snajpuj. No to sobie kucnami snajpowałem. I koleś ode mnie wymagał, żebym eliminował dokładnie tych gości, których on wskazuje. Ja wiem, że spotter tak ma i że tak naprawdę w dwójce snajperskiej to spotter jest ten ważniejszy, bo on wybiera cele, on podaje odległości, a znaczy można tak pomyśleć, że strzelec to jest tylko no, maszyna do naciskania spustu. Jednak tutaj naprawdę się czujemy jako maszyna, która po prostu łaskawie pozwala temu spotterowi pójść dalej i uruchamiać kolejne skrypty. Broń, której używamy, nie ma w ogóle unfu. Nieważne w jakiej pozycji jesteśmy, czy to półklęcząca, czy leżymy, animacja przeładowania, ruszania broń jest zawsze taka sama. Nie możemy rozstawić dwójnogu, co w grze, gdzie ta gra powinna być, jeżeli już chciałaby być klonem Call of Duty, to ona powinna postawić właśnie na ten kult snajperstwa, tej mitologii, którą obrosło właśnie, żeby można było ustawić każdym pokrętło na lunecie, żeby można było rozstawić dwójnóg, żeby można było obwiązać pasek wokół ramienia, żeby zmanierować odrzut strzelańca stojąco. Jest tyle rzeczy, które oni mogli zrobić, które nie są trudne, które wystarczy obejrzeć pierwszy film wojenny z brzegu, żeby zobaczyć. Broń nie ma żadnej odległości, ona przenika przez wszystko. Wyciągamy pistolet, który jest nieproporcjonalnie gigantyczny w naszych dłoniach. I moje ulubione, stealth kille. Ja wiem, że misja ta w Prypeci, w Call of Duty 4 była fajna. Ale Call of Duty 4 wyszło, było dawno temu i minęło. I ta sekcja tutaj jest rozciągnięta na całą grę. Mamy momenty, kiedy musimy tam, o, po cichu się podkradnij, podeżnij mu gardło. Strażnicy są zawsze odwróceni tam plecami do nas. My musimy podejść i łaskawie odpalić animację. I teraz te animacje nazwijmy quick killi. To jest ważne w grze, żeby to miało sens, tak? Pamiętamy lata, kiedy to po prostu było machnięcie kolbą i wróg upadał, ale kolejne gry na przestrzeni lat pokazywały, że to można zrobić jako taką wciągającą i nawet przerażającą wizję. Przecież w Battlefieldzie trzecim, kiedy ktoś nas albo my zabijamy zza pleców nożem, to są naprawdę takie no, niepokojące momenty, kiedy to ostrze się wbija w krtań i tak dalej. My tutaj robimy takie Po prostu nasza postać podchodzi i robi takie budźnięcie w lędźwia i od tego budźnięcia żołnierz po prostu bez słowa po prostu się zwija, włącza się ragdoll, nie się tak zaczyna nam wić pod stopami. I to wygląda.
Ale Blady, ty to masz, te wszystkie wrażenia wyciągnąłeś z dema, tak?
Ale
czyli
ktoś powie,
nie myślisz, że coś może się jeszcze
ale
zmienić?
Powiedz mi, czy będzie więcej animacji kikili, czy dojdzie lepszy AI wrogów, czy gra nie będzie tylko korytarzem cały czas. Ja wiem, że w grze są sekcje, kiedy musimy biegać i strzelać, więc nie wiem, czy to jest zapowiedź po prostu doskonałości, która się jeszcze kryje w tej grze. Są sekcje, kiedy to my jesteśmy spotterem, czyli tak jakby no, pozwalamy, żeby ktoś grał za nas. Gdyby ta gra bardziej postawiła na klimat, żeby tutaj można było się naprawdę skradać, a nie sprowadzało się do tego, teraz kucaj za mną, a ja ci powiem, kiedy możemy iść. Ja jestem przerażony tym, jak bardzo ta gra chciała być Call of Duty, a mogła być czymś zupełnie innym. Przecież nawet starusieńkie, a nie to teraz, ale to starusieńkie Sniper Elite. Ta gra nie była realistyczna. Ta gra nie miała jakichś mega fajnych misji, ale ona miała ten swój klimat. Ona miała to, sprawiała, że chciałeś wydoić z tej gry bycie snajperem, że chciałeś zmusić siebie, ominąć nawet pewne ograniczenia gry, żeby być tym snajperem. Tutaj po prostu cały czas się zastanawiasz, czemu miałbym po prostu nie podbiec ich zastrzelić, bo nie ma żadnej kary za bycie wykrytym, nie ma żadnej kary za strzelenie, o tu źle, w złej kolejności i tak dalej. W pewnym momencie na poziomie super hard difficult, ja po prostu biegłem środkiem i strzelałem z pistoletu, a spotter mówił, yeah, good, do whatever you want. I czy to jest... czy to jest, jaki się powinien zachować spotter, kiedy jego strzelec wyborowy po prostu nagle zaczyna dostawać jakichś spazmów i biec środkiem, podskakiwać, bunny hopping, z pistoletem w dłoni, naprawdę nie sądzę. Ta gra jest okropna i poświęciłem teraz jest zdecydowanie zbyt wiele czasu. I nie wiem, w jaki sposób chcę pokazać, że ja wiem, że Polish Proud i tak dalej, ale na pewno nie tutaj się doszukiwać tego, bo jako produkt, jako gra to jest po prostu nie oryginalne, oklepane, nudne, stare, brzydkie i naprawdę źle przeportowane. I aż mi przykro, że to jest na PlayStation Network dostępne, że każdy może zagrać w demo. No.
Więc skoro już mówimy o naprawdę dobrych pierwszoosobowych strzelankach, Rambo the Video Game. Ja lubię Rambo. Ja uważam, że
lubi?
Rambo pierwsza krew to jest naprawdę bardzo dobry film i nawet ta ostatnia scena, gdzie Stallone płacze i ten jego długi monolog, choć może niektórym wydawać się śmieszny, to jednak na mnie działa przez te wszystkie lata i uważam, że ten film coś miał do przekazania. I wiadomo, jak później poszło z sequelami, kiedy Rambo zamieniał się coraz bardziej w maszynę do zabijania, żeby później wrócić znowu z całkiem dobrym filmem, kiedy wyszedł John Rambo. I teraz ta gra. I ta gra chyba chce prześledzić właśnie całą historię Johna Rambo ze wszystkich filmów. I ja się zapatrywałem bardzo dobrze na nią, tylko nie patrzyłem zupełnie na to, że to robi firma, która do tej pory nie robiła strzelanek, która robiła do tej pory jakieś chyba gry na iPody i tak dalej. I to, co widzimy na trailerze, ta minuta 30 gameplayu z tej gry... Wiecie co, ja naprawdę chciałbym, żeby to tak nie wyglądało, ale kiedy ja widzę to M60, które strzelając wcale nie pożera amunicji, tylko ta amunicja sobie tak podskakuje do góry i do dołu i to też tak bardziej wibruje niż podskakuje. Kiedy ja widzę tą grafikę, która jest, widać, że shadery praktycznie w niej nie istnieją. Może oni to jeszcze zrobią, ale ten piasek jest po prostu tak żółty, tak daje po gałach. Ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Po części rozumiem, że firma, która jest zupełnie niedoświadczona, może tworzyć coś takiego. Ale z drugiej strony licencja zasługuje na lepszą grę, na może lepsze postawienie na firmę, która zrobi to lepiej, bo na dzień dzisiejszy, patrząc na to, co dostajemy, to trudno powiedzieć, że to wygląda dobrze i jakieś osoby, które chcą bronić tej gry, nie mają się nawet za co złapać. Ja nie wiem, za co tu można się złapać, żeby powiedzieć jakiś pozytyw.
Wiesz co, zawsze można powiedzieć, że do tej pory developer, czyli Taeyeon Games, zrobili tylko jedną grę, o ile dobrze tutaj widzę na Wikipedii, na Xboxa 360, również na pecety, która się nazywała Heavy Fire Shattered Spear. Oraz, przepraszam, jeszcze było Heavy Fire Afghanistan. I to są gry, które tak naprawdę były tak niszowe i tak nieznaczące, że fakt tego, że teraz się o nich mówi w ogóle w internecie i wymienia się nazwę ich właśnie tej firmy, Taeyeon Games, jest już dość dużym sukcesem. Natomiast jeśli chodzi o samego Rambo, to jest chyba tak, że kiedy tworzy się grę, która zaczyna używać naprawdę znanego tytułu jako swojej podstawy do tego, żeby wypromować pewien produkt albo pewne rozwiązania, no to w tym momencie ludzie mają bardzo wysokie wymagania i tak samo jest w tym przypadku, tyle tylko, że akurat w tym przypadku mamy sytuację, w której rzeczywiście ciężko jest powiedzieć coś dobrego oprócz tego, że Taeyeon Games stara się coś z tego zrobić na swoje możliwości, ale im to raczej nie wychodzi.
Znaczy, ja czuję klimat, nie? Bo klimat jest naprawdę, nie jest najgorszy. Tam jest ta jedna scena, kiedy Rambo jest pokazany tam utoplany w błocie, tak jak Schwarzenegger w Terminatorze i się wtapia w otoczenie. Ciekawi mnie, jak to będzie rozwiązane w grze, która jest grą pierwszoosobową.
Ale wiesz co mnie... Ale wiesz, co mnie bardziej interesuje, oprócz tego już, że tutaj możemy się ubabrać w błocie i tak dalej, co tak naprawdę dzieje się z Johnem Rambo? Dlatego, że na przestrzeni całego filmu Rambo The First Blood, albo The First Blood, bo to chyba był główny tytuł, tak, tak. A Rambo chyba było pod tytułem, o ile dobrze kojarzę.
Rambo doszło, kiedy pojawiła się dwójka, podaj.
No tak czy inaczej, on nie zabił bezpośrednio nikogo w tym filmie.
Znaczy,
to była tylko jedna sytuacja,
kiedy pierwszej części rzucił, może trzy osoby.
Rzucił kamieniem czy czymś tam w helikopter i gościu, który chciał go zabić za pomocą karabinu, po prostu spadł i roztłukł sobie głowę, ale bezpośrednio nikogo nie zabijał, dlatego że też nie chciał. I nie rozumiem, dlaczego w grze, która prezentuje nam moment wyrwany z filmu, który niemal każdy facet zna, dlatego że Rambo jest niemalże taką podstawą, taką biblią męskości, to teraz John Rambo zachowuje się po prostu jak zwyczajny morderca. To nie pasuje do tej postaci. I,
a o ile ciekawy
znaczy, może byłoby, pasuje, ale, ale,
właśnie,
ale...
O ile ciekawiej byłoby, gdybyśmy właśnie musieli w grze starać się eliminować tych strażników tam. Przecież oni nic złego nie zrobili, ci policjanci, tak? Znaczy, tam oni byli w filmie pokazywani jako tam niektórzy jako mendy i tak dalej. No ale mimo wszystko, tak? Rambo naraził może tam w samym filmie jakieś 3 osoby, no i się wbił w kogoś tam ciężarówką uciekając, tak?
Tak.
Ale tak, tak jak mówi... ale tak czy inaczej, jeżeli... Ja już pomijam shadery, grafikę. Jeżeli oni by wykazali naprawdę miłość do uniwersum, jeżeli oni by pokazali, słuchajcie, my naprawdę rozumiemy te filmy, my je znamy na pamięć, my znamy każdą scenę i chcemy, żebyś się poczuł jak Rambo, no to chyba podstawą jest, żebyś się mógł skradać i nie musisz wyrywać serca jakimś policjantom, którzy sobie chodzą i po prostu wykonują swoją robotę, bo tam też byli z Gwardii Narodowej, którzy też nic złego nie zrobili. A tutaj będziemy mogli się po prostu delektować tym, jak im te gardła rozbryzgają krwią. Jeżeli mamy później scenę z M60, to jest tak kultowe i w ogóle cała dwójka, jeden właśnie kult karabinu maszynowego M60 i nie umieć oddać tego, jak taśma poskakuje, jak Rambo powinien krzyczeć przy tym, jak to powinno nam fruwać w ramionach, jak powinniśmy czuć ten pot, siłę, krew, zniszczenie, która się sieje z końca lufy tego, tego karabinu. Oni nie potrafią tego przekazać. To jest... ja bym chciał nawet mi... To mógłby być mały tytuł za $40. To mogłaby być gra w stylu, nie wiem, Blood Dragon. Tak właśnie zdałem sobie sprawę, że już powstała dobra gra o Johnie Rambo i nazywa się Far Cry 3. Bo tam mamy i skradanie się w dżungli i parę aż sekcji szturmowych i tak dalej, więc nie wiem, czemu oni poszli w taką najbardziej oklepaną, standardową drogę, którą się wydaje być właśnie teraz ta gra John Rambo. I jak mówię, gdyby ta gra miała tą miłość do uniwersum, gdyby ona potrafiła oddać ten klimat, to ja bym przymknął oko na naprawdę wiele niedociągnięć technicznych, graficznych. Ale jeżeli oni nie potrafią, tworząc grę Rambo, powiedzieć, o co chodzi w Rambo, no to, to chyba nie o to powinno w tym wszystkim chodzić, prawda?
Wiecie, co mi
no
się...
No i to jest właśnie...
No, Odin? No,
sorki. To jest właśnie smutne, dlatego że ja kiedy pierwszy raz usłyszałem o Rambo, to był jeszcze właśnie ten moment, znaczy to był moment, kiedy już był filmik właśnie, który promował tą grę, ale ja go jeszcze nie widziałem i pomyślałem sobie, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy symulator skradania, coś a la Naked Snake albo coś w tym stylu, kiedy możemy naprawdę eksperymentować z kamuflażem i może będzie bardziej rozbudowany system wchodzenia po drzewach
i
by mogli gdzieś tam, nie wiem, zakradać się w jakichś krzaczorach i że to będzie po prostu ciekawe, dlatego że niewiele jest gier, które naprawdę chcą utylizować skradanie się po lesie, bo to jest dość skomplikowane. O wiele prościej jest podstawić prostokątny klocek i powiedzieć komuś, że może po prostu się przytulić do jednej ze ścian, a o wiele trudniej jest zrobić jakieś drzewo, które ma swoją teksturę i wygląda realistycznie, gdzie możemy na przykład się do niego przyczepić i spróbować po nim wejść na górę. Liczyłem na coś takiego i kiedy teraz widzę ten film, to tak naprawdę tutaj są te dwie najistotniejsze rzeczy dla mnie, czyli dlaczego Rambo zachowuje się w taki sposób, bo ja kompletnie nie patrzę już tutaj na to, że tak naprawdę wbicie noża w gardło jakiegoś biednego strażnika czy jakiegoś biednego policjanta wygląda po prostu kuriozalnie, kiedy ten nóż po prostu przez niego przenika i potem kiedy Rambo ciągnie ten nóż do siebie, on też tak jakby przenika przez jego gardło i nie zostaje na nim żadna krew, a na gardle tego naszego strażnika również nic się nie pojawia, tylko nagle unosi się jakaś smuga krwi, która bierze się znikąd. Nawet to nie za bardzo mnie boli, dlatego że przywykłem już do tego, że dobra gra wcale nie musi mieć dobrej grafiki. Ja sobie to kompletnie jestem w stanie odciągnąć na bok. Natomiast po pierwsze właśnie jego motywacja, a po drugie on nie ma tego czegoś w sobie. Ta gra, nawet jeśli, tak jak powiedział Bizon na samym początku, nawet jeśli ktoś chce ją wyciągnąć, a ja bardzo chcę, dlatego że ja nadal jej daję dużą szansę na to, żeby była przynajmniej jakąś odskocznią, to mimo tego, że bardzo chcę, to nie wiem, za co ją złapać, żeby ją wyciągnąć z tego dołu, który ona sobie wykopała, bo niestety to jest chyba ten największy problem, że ten tytuł Rambo niesie ze sobą ogromne wymagania. I ta gra chyba temu po prostu nie sprostała.
Ale najgorsze jest to, że Rambo musi się zmierzyć z tym, że do tej pory nie było, znaczy przynajmniej przez chyba ostatnie 20 lat, nie było gry, która byłaby o Johnie Rambo, a było już dużo gier 3D, które nawiązywały klimatem, rozwiązaniami czy coś do tych filmów. Mieliśmy właśnie Snake Eatera, który był grą trzecioosobową, ale miał właśnie tą niby dżunglę. Wiadomo, że to był korytarz, ale miał już to, ten właśnie element polowania, przekradania skakania się po lesie. Blade mówił o Far Cry'u trzecim. Rzeczywiście, ktoś patrząc na to z boku mógłby pomyśleć, że to jest trochę taka właśnie gra o Rambo. Mieliśmy i łuk, i karabin, i tą dżunglę, i możliwość skradania się i zabijania nożem. Praktycznie Far Cry pokazał, jak to powinno wyglądać. Więc teraz nic dziwnego, że mamy też bardzo duże wymagania co do tej gry, a to, co dostajemy, wygląda, nie wiem, czy kojarzycie, City Interactive kiedyś robiło gry, które się nazywały Terrorist Takedown. I oni to sprzedawali tak, chyba po dyszce w marketach i to wiesz, tak szło takimi wielkimi pewnie kartonami gdzieś tam do ludzi, którzy po prostu chcieli sobie coś postrzelać. Ale to była taka gra właśnie budżetowa, taka dla ludzi, którzy nie chcą za dużo na nią wydać. I mam nadzieję, że kiedy Rambo The Video Game już wyjdzie, to taką grą się stanie. Ale jak on ma się stać taką grą, skoro on jest wydawany też na PlayStation 3 i na Xboxa, gdzie pewnie w trakcie premiery będzie kosztował około 200. Ja nie wiem, jak oni to... Chyba, że zrobią z tego... Chyba, że zrobią z tego ostatecznie wydanie tylko cyfrowe i będą opuszczać cenę coraz niżej, ale no szkoda mi bardzo takiego zbrukania licencji. Bardzo mi szkoda.
Mad Max. Czym byłyby dzisiejsze gry w świecie postapokaliptycznym, gdyby nie Mad Max, gdyby nie Fallouty, gdyby nie to, jak my patrzymy na to, jak powinny dobrze być pokazane światy właśnie zniszczone wojną nuklearną. Mad Max, trylogia filmów, które były lepsze, gorsze, jednak jakby nie patrzeć, zapadły w naszą pamięć, które stworzyły poniekąd nasze postrzeganie właśnie całego uniwersum. Które teraz, no cóż, doczekały się gry. Gry, która doczekała się trailera, a my doczekaliśmy się teraz obowiązku sformułowania opinii o tym, co widzieliśmy. I teraz wiemy, że będzie wychodził film, że poniekąd Mad Max powraca, będzie czwarta część, będzie grał Tom Hardy główną rolę, który jest dziwnym zamiennikiem dla Mela Gibsona, niemniej jesteśmy tutaj chyba wszyscy fanami Toma Hardiego, ponieważ on powiedział Batmanowi wiele ważnych rzeczy. Jednak trailer pokazał coś i moi współredaktorzy są dość zainteresowani tym cosiem, co zostało pokazane. Ja natomiast wstrzymuję się na razie z entuzjazmem, ponieważ mech. Jakby mech to jest jakby hasło przewodnie, a chyba nie powinno być mech hasłem przewodnim tytułu, który jakby jest tym ojcem, jest tym dziadkiem, to uniwersum, które dało nam tak wiele innych gier, które właśnie rozbudowały ten świat i podobnie jak Rambo dał nam wiele gier skradankowych i jakby tych klimatów dżunglowych, tak Mad Max jako film dał nam podstawę w ogóle całego klimatu, tak wielu świetnych gier, że no poprzeczka jest teraz ustawiona wysoko i czemu czujecie wy tutaj entuzjazm, bo ja nie.
Ja wiem czemu. Mogę ja? Ja wiem. Więc ja się obawiałem, że wyjdzie z tego nie wiadomo co, bo jak wiadomo, grę robią twórcy Just Cause, więc mogliśmy się spodziewać naprawdę dziwacznych rzeczy po tej grze. Ostatecznie to, co dostajemy, jest w jakiś sposób związane z tym, czym Mad Max był. Ja się spodziewałem, że kiedy pojawi się gameplay, to mogą wystąpić sytuacje, kiedy Max będzie strzelał z karabinu do 20 kolesi, chowając się za osłonami, biegał po śmietniskach, które będą po prostu korytarzami, będzie przeskakiwał przez osłony, rzucał za nie granaty i tak dalej. Może to jest w tej grze, może nie, ale ten trailer pokazuje mi taki klimat, na jaki ja czekałem i taką rozgrywkę, na jaką ja czekałem. Nie ma tutaj nie wiadomo jakich baz, wrogów, samych, nie wiem, dziesiątek czy dwudziestek wrogów. Mamy pokazany gameplay, w którym używamy naszego samochodu do taranowania innych, może jakiś wyścigów i kojarzy mi się to po części z Rage, tylko jak wiadomo Rage zostało zapomniane. Jak kiedyś, kiedy będzie naprawdę tanie albo kiedy ją znajdę za darmo gdzieś, to w końcu sprawdzę i zobaczę. Ale wydaje mi się, że takie właśnie połączenie gameplayu tego roadkilla i dodatkowo jeszcze strzelania, które nie będzie jakoś specjalnie nastawione na ten cover shooting i na walankę z 20 czy 30 kolesiami naraz, to może się udać. Tym bardziej, że widzimy, że Max cały czas ma przy nodze swojego ukochanego obrzyna i korzysta z niego. I mam nadzieję, że tego obrzyna nie będzie można sobie odrzucić i wymienić na coś innego, bo Mad Max jest tak związany z tym obrzynem, że on powinien być bronią wiodącą w tej grze. Najlepiej to, żeby nie korzystał z niczego innego, chyba że z jakiejś maczety czy coś. Ale ja...
Maczety!
Ale ja czuję, że tutaj jest potencjał w tym. Jeżeli oni nie postawią na zbytnią widowiskowość i nie zrobią z tego na sam koniec Just Cause, tylko pozostaną w tym osamotnieniu, w tej postapokaliptycznej pustyni z jakimiś małymi osadami, których my być może będziemy musieli czyli bronić, albo nie wiem co robić, jakie usługi wykonywać po to, żeby dostać trochę pieniędzy i paliwa do swojego auta, to mi ten klimat odpowiada i odpowiada mi to, co na razie widzę.
Ja szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że zostałem zaliczony do grona osób, które się cieszą z powodu powstania takiej gry. To znaczy ja nie mam nic przeciwko...
takie przed podcastem, żeby... jak rozmawialiśmy, to odebrałem takie...
Nie, spoko, nic się nie stało, bo ja nie mam nic przeciwko i cieszę się, że taka gra wychodzi, ale właśnie to skojarzenie z Rage'em jest dla mnie no, niemalże bezpośrednie i nie da się od niego uciec, bo ja Rage'a mam i miałem go mniej więcej 2 tygodnie po tym, jak była jego premiera. Szczerze powiedziawszy, no Rage akurat na pewno będzie się różnił tym od Mad Maxa. Rage nie był do końca open worldem. Rage był bardziej takim korytarzem, wiele ścieżek, które prowadziło do powiedzmy jakiegoś budynku albo jakiejś osady, jakiegoś miasta. Natomiast takiego naprawdę otwartego świata było tam dość niewiele i ta gra mimo tego, że stwarzała takie pozory, bardziej jednak była nastawiona na to, żeby uczestniczyć w tych zadaniach dodatkowych w stylu wyścigi albo łapanie jakichś różnych złych ludzi. No i na sam koniec tak naprawdę z mojego odczucia była trochę jednak nudna. I chyba tego się najbardziej boję, kiedy patrzę na Mad Maxa, bo nie chciałbym jeszcze raz przechodzić tego, co przechodziłem w Rage'u. Rage miał takie momenty, kiedy był naprawdę bardzo ładną grą i miał takie momenty, kiedy był po prostu ciekawy fabularnie. Natomiast między jednym ciekawym momentem, a drugim ciekawym momentem miało tak dużo czasu i trzeba było przejeździć tyle kilometrów, że szczerze powiedziawszy zaczynało mi się odechciewać i nie skończyłem Rage'a. Dlatego, że po prostu nie byłem w stanie się zmusić do grania. Wydaje mi się, że chyba najgorsze, co może się stać z grą, to kiedy gracz, który stara się w nią grać, musi się zmuszać do tego, żeby do niej wracać. Klimaty właśnie takiego opustoszałego świata, który wygląda na wyniszczony, jest tak naprawdę zasypany piachem i no, wygląda tak, jak wygląda, bo mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą w stanie zobaczyć sobie ten trailer. One są naprawdę bardzo fajne i szczerze powiedziawszy właśnie te skojarzenia z Falloutem i tak dalej, ten brązowaty odcień, który potem ciągnął się przez te pierwsze 2 Fallouty, to są naprawdę rzeczy, na które się przyjemnie patrzy i mam nadzieję, że zostaną wykorzystane na tyle, ile można tylko z nich korzystać, bo możliwości jest bardzo dużo, ale boję się, żeby to nie było znowu to samo, co na przykład było w Falloutie trzecim albo właśnie w Rage'u, kiedy te gry będąc open worldem jednak trochę cierpią fabularnie i no mam nadzieję, że tak nie będzie. I tutaj podpisuję się pod tym, co mówił Bizon. Chciałbym, żeby Obrzyn był naszą bronią niemalże jedyną i chciałbym też, żeby nie było zbyt dużo broni. Chciałbym, żeby ten świat rzeczywiście przypominał Mad Maxa, kiedy naboje były rzeczywiście istotne, kiedy nie było tak, że ludzie po prostu każdy posiadał rewolwer albo coś takiego. Bo to jednak nie wiąże się jakoś bezpośrednio z tym klimatem postapokaliptycznym, kiedy każda kropla wody jest cenna, a nabój może służyć za walutę. No, mam po prostu nadzieję, że będzie to dobra gra, ale po tym, co tutaj jest zaprezentowane na tym trailerze, no ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo tak naprawdę widzimy tylko pojazdy, które się między sobą ścigają, jakieś karkołomne eksplozje i też, nie wiem, opuszczanie się na linię za pomocą ślizgania się po niej, trzymając chyba właśnie obrzyn albo jakiś pręt, tak więc będą jakieś tam, nie wiem, jakieś, będziemy mogli wejść do jakiejś bazy w nocy, ale będziemy musieli pamiętać o tym, że jeśli poświeci na nas światło, to będziemy widoczni. No i oczywiście pozostaje też walka wręcz, tego akurat w Rage'u nie było, więc no ciekawe, czy to są quick time eventy, czy to są jakieś egzekucje, czy po prostu będziemy mogli wdawać się w pojedynki na pięści.
Wiesz, no, jak właśnie się o tym myśli, jest dużo pytań, bo mamy opustoszały świat, w którym nie można zbyt dużo robić. Just Cause opierało się na tym, że mogłeś robić co chciałeś i tak naprawdę mało kto grał w to dla fabuły, czy też podążania za tą fabułą. I wydaje mi się, że oni Mad Maxem będą zmuszeni wręcz wsadzać do tego świata albo ciekawą fabułę, albo wybory, albo jakieś nowe systemy, typu właśnie system walki wręcz jakoś ciekawie zrealizowany, żeby ten świat żył i żeby nam się chciało do tego wracać i cały czas grać i odkrywać tą fabułę, bo nie sądzę, żeby to były lotniska z helikopterami czy z samolotami. I żeby,
no mam nadzieję, grać... że nie. Im puściej, tym lepiej tak naprawdę, no właśnie, dla tej gry.
Żeby tak właśnie nie było jak z Just Cause, oni muszą wręcz sprawić, żeby to się odróżniało i żeby miało ciekawe elementy.
Znaczy ja... Ale to czekaj, bo my już powiedzieliśmy tyle, ile mogliśmy. Ja wiem, że Blady teraz będzie mówił, ale chciałbym, żeby Blady mi odpowiedział na jedno pytanie. Czy Blady, nie boisz się, kiedy, nie wiem, czy jesteś bezpośrednio tutaj jakoś zwolennikiem tego tytułu, więc już nie wnikajmy w to, ale czy nie boisz się tego, czego ja się boję, że jeśli ten świat rzeczywiście będzie taki pusty, to on po jakimś czasie zrobi się trochę taki monotonny?
Znaczy, jeżeli będziesz miał jakąś taką siłę, która cię popycha przez ten monotonny świat i będziesz miał jakąś zachętę do pogrążania się w tą samotność i brud tego świata, to spoko, bo są gry open world, zresztą wy wiecie, co ja myślę o open
world. Shadow of the Colossus.
Że bardzo szybko się nudzę open worldami, które mnie nie motywują do tego, żeby pędzić przed siebie. Ale jeżeli oni będą potrafili zrobić z tego takie Red Dead Redemption z samochodami tyle, że z siłą, która cię popycha do przodu i tą siłą nie będzie, o, możesz wylewelić albo odblokować 13 z 20 paczek, no to będzie w porządku. Jeżeli właśnie będzie ta fabuła, a nie sam ten jakby właśnie, wracam do słowa, kult open worldów, tak? Bo mamy ich teraz tak dużo i tak wiele, one są wszystkie takie same i mamy te outposty i będą tutaj pewnie wioski. Ja się po prostu właśnie tego bardziej boję, że nie tego, że gra nie będzie miała na siebie pomysłu i będzie pusta, tylko tego, że ona będzie pełna właśnie tego typu zadań pobocznych, no bo inne open worldy tak robią, a przecież gracze mają tam, nie wiem, jak złota rybka, tak? Pamięć, więc muszą mieć cały czas jakieś momenty, kiedy są stymulowani. Ja chciałem, żebym po prostu mógł tutaj wejść w samochód, załadować go do pełna jakby paliwem, które dostałem za, nie wiem, wykonanie jakiegoś zadania w mieście i móc jechać po horyzont i nikogo nie spotkać.
Chyba, że bandytów, którzy są losowo generowani, którzy mogą na ciebie napaść pomiędzy przejazdami.
Na przykład, ale też żeby oni nie spawnowali się co 3 sekundy i byli... Jest w każdym momencie, w każdym open worldzie jest moment, w którym jesteś już tak przepakowany, że Fallout 3, tak? Masz podróżować po tych bezdrożach. Ląduje Vertibird, jeden strzał w silnik, dziękuję, o jak miło, że przynieśli mi więcej zbroi, które mogę sprzedać w mieście, tak? Nie powinno tak być. Powinien się cały czas być zaszczuty, osamotniony, martwić się o samochód, o siebie. Nie wiem, czy będzie można mieć psa w tej grze. Mam nadzieję, że będzie pies. Dogmeat.
A już jest pies taki zwyczaj, nie? Że nie ma psa, no ja czemu?
Przecież jak Call of Duty pokazało, tak? Że wystarczy dodać psa do czegokolwiek.
Dog, dog, dog.
Dog, 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 boobs, nie? To też pomaga. Ale tak czy inaczej, ja wiem, czego bym chciał. Bardzo wątpię, żebym się tutaj w tym doczekał, ponieważ widzę, jaka jest poniekąd tendencja. Mam poniekąd zaufanie do samych twórców, bo ja myślę, nie patrzę przez to przez pryzmat, oni zrobili Just Cause'a, tylko oni zrobili dobre gry do tej pory. Więc jeżeli oni jakby, wracając do naszej rozmowy o Rambo, jeżeli oni będą rozumieli, o co chodzi w Mad Maxie i będą potrafili to przekazać, nie wpadając za bardzo w tą łatwą rutynę tworzenia gier, która jest teraz coraz bardziej dostrzegalna, to jak najbardziej tak, póki nie pokażą mi czegoś innego niż to, co pokazano, to ja wstrzymuję swój entuzjazm.
Okej, tak więc kolejny temat i tym razem Grand Theft Auto 5. 9 lipca pojawił się pierwszy, taki naprawdę bardzo duży trailer, który zaprezentował nam niemalże dosłownie, czym jest GTA 5. I można powiedzieć, że jest niemal wszystkim, symulatorem wszystkiego, ale na pewno, przynajmniej dla mnie, symulatorem dobrej zabawy, dlatego że jakbym nie spojrzał na GTA 5, to naprawdę mi się podoba i myślę, że jest bardzo dużym krokiem w stosunku do czwartej części, która w bezpośrednim porównaniu teraz wydaje się o wiele mniej skomplikowaną i o wiele bardziej biedną czy biedniejszą grą, bo patrząc na GTA 5 tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć. Jest tyle rzeczy, które są interesujące, że wspomnieć tylko o jednej to chyba grzech, więc z racji tego, że robiłem wstęp, to teraz podzielmy się mniej więcej na stanowiska i ja teraz oddaję głos temu, kto zacznie po mnie jako pierwszy.
Ja.
Jak w Familiadzie, tak mamy taki brzęczyk.
Nie, bo ja wiem, że Blademu nie bardzo się to wszystko podoba, ale ja muszę się postawić w sytuacji, gdzie byłem graczem, który bronił GTA 4 z tego względu, że dla mnie GTA San Andreas było zbyt właśnie przepakowane wszystkimi pomniejszymi pierdołami, które odciągały od tego, czym powinna się gra kierować, czyli fabułą. I GTA 4, kiedy się pojawiło, wydawało mi się, że jest bardzo dobre, ale kiedy sam zacząłem w to grać, to jednak po czasie pojawiła się ta nuda, to znużenie wykonywaniem cały czas misji i spotykaniem postaci, które fakt miały ciekawe dialogi, czasem miały całkiem ciekawe charaktery, ale mimo wszystko zapominało się o nich po czasie i pamiętało się tylko Romana, który jest cały czas i z którym trzeba cały czas wychodzić i utrzymywać dobre stosunki, żeby w ogóle ukończyć grę. Więc było dużo głupich rzeczy w GTA 4, jednak nie chciałem, żeby piątka zamieniła się nagle z powrotem San Andreas z tego powodu. I wydaje mi się, że ona akuratnie wymieszała obydwie gry. To, czym tą zabawę, jaką było San Andreas, jednak z fabułą, która była wiodąca w GTA 4, dodając do tego właśnie chociażby elementy planowania misji, czego nie było do tej pory, i możliwość zamiany między tymi właśnie trzema postaciami, i to zmiany
ale
postaci...
Ale jakich misji, Bizon? Jakich misji?
Napadów na bank.
No właśnie, to jest dopiero
znaczy
fajne.
Znaczy na bank, że... na banki tak naprawdę.
No, więc wytłumacz, o co chodzi.
No, będziemy tutaj ogólnie gramy trzema kolesiami, którzy będą napadać na banki i będziemy mogli planować od początku, czy chcemy wejść tędy, czy tamtędy i jakim uzbrojeniem chcemy się posługiwać i też to, jakimi postaciami będziemy kierować. I widzimy tam właśnie, cholera jasna, nie wiem, czy to będzie aż tak uskryptowane, bo widzimy tam urywek, gdzie jedną postacią wpadamy przez szybę i bierzemy sobie zakładnika prawie jak Batman, i wtedy przełączamy się na drugą postać, która w tym momencie ma karabin snajperski, może ściągać pozostałych. I ciekawe.
Ale
mnie...
widzisz, to nie jest napad na bank teraz, to co
wiem,
opisałeś.
Wiem, ale
to
mówię
jest...
o takich planowanych akcjach w parę osób, bo o ile...
To jest możliwość grania koopowego chyba po raz pierwszy w serii.
Nie potwierdzono tego jeszcze nigdzie. I gdyby było potwierdzone, że tak, słuchajcie, te misje możecie rozegrać we trzy osoby, to ja bym po prostu się rzucał na boki w spazmach, krzycząc, jaka to genialna Rockstar firma jest. Jednak póki to nie jest potwierdzone, a mamy tylko przełączanie się on the fly, to... Nie wiem, czy to jest aż tak rewolucyjne.
To znaczy nie rewolucyjne, ale to jest na pewno coś świeżego w GTA, gdzie zawsze byliśmy tą postacią, która musiała wchodzić do budynku.
No ja myślę, że system sterowania, w którym nie muszę trzymać pięciu przycisków, już jest rewolucyjny w GTA. Więc...
ale wiesz, to były takie głupie momenty, kiedy Niko wpadał zabić jedną osobę gdzieś tam, bo się ugadał z kimś, że ma go zabić, i okazywało się, że on mieszka w budynku, gdzie razem z nim jest 30 innych kolesi uzbrojonych po zęby, i Niko musiał sobie wystrzelać drogę do tego jednego faceta. Mam nadzieję, że właśnie to się skończy i dostaniemy takie rozbudowane misje, które najpierw będziemy mogli zaplanować i później wykonać, i też będziemy mogli przechodzić je po raz drugi i zmieniać tą taktykę. To jest coś, co mnie zachęca do GTA, bo ja nie jestem wielkim fanem open worldów i tak naprawdę wydaje mi się, że z czasem coraz bardziej lubię, kiedy gra jednak w jakiś sposób prowadzi mnie za rękę, jeżeli ma mi coś do zaoferowania ponad to, że ma kolejne skrypty, które są nie wiadomo jakie. Więc mnie nie kręci to, że tam jest otwarty świat, że można skakać ze szczytu jakiejś skały. To jest okej, okay, ale nie widzę siebie, żeby się tym specjalnie podniecać. Raczej patrzę na te elementy, które ja cenię, czyli fabuła, wykonanie misji i tak dalej. I myślę, że tutaj GTA robi naprawdę pozytywny krok do przodu.
Dobra.
Dobra.
Zacznijmy tak. Litwini mają takie powiedzenie. Wiesz, tak się, rzadko się tak zaczyna u nas recenzja.
Naprawdę nie ma ziemniaka.
Nie, tak, jest powiedzenie, które brzmi, teraz ja wam je powiem, ponieważ mam przygotowane bardzo profesjonalnie. Litwini mawiają, nie znam zbyt dobrze litewskiego, więc proszę wybaczcie, ale to jest Visu krumu na psiksi. I to znaczy, nie można się zesrać do każdego krzaka. I jakby to przynosi się na to, że ja naprawdę nie lubię, jak gram w GTA, które może mieć na przykład bardzo fajną historię, może mieć parę naprawdę świetnych misji, i ja później widzę te wszystkie zadania, które mnie zupełnie nie obchodzą. I ja wiem, ile czasu oni musieli na to poświęcić. Ja widzę te wyścigi uliczne, które mnie zupełnie nie kręcą, bo to nie jest gra wyścigowa. Ja widzę jakieś randkowanie w grze, ja widzę jakieś... No dobra, zakupy są fajne, jak się może zmieniać wygląd postaci, ale mimo wszystko, kiedy grałem w GTA 4, tą podstawkę, ja naprawdę nie widziałem najmniejszego powodu, żeby Niko miał chodzić co chwilę na kręgle, na rzutki, na bilard. Ja wiem, że dla niektórych to jest właśnie to, tak, że może wejść do tego świata i oprócz misji sobie kontynuować jakby tę swoją egzystencję w świecie gry. I może o to chodzi, może to jest właśnie tym się GTA odróżnia od innych tego typu gier, że oni naprawdę w pełni jakby się sobie zdają z tego sprawę, że to nie jest tylko dodatek do gry, tylko oni budują gry wokół tego, że możesz, zobacz, teraz grać na giełdzie i kupować nieruchomości. No, whoopty fucking do. Ja bym chciał, żeby oni zrobili naprawdę świetną grę o napadach na bank, i ja nie wątpię, że te misje z napadami na bank będą super, bo mi się podoba to, że możemy sobie planować misje, że możemy przydzielać gości do zadań, że możemy wybrać taki hands in the air typ gry, albo bardziej sprytnie, może nawet będą sekcje a la skradankowe. Więc super, naprawdę. Ale póki GTA chce objąć tym swoim ramieniem tak wiele rzeczy naraz, to ja się zawsze boję, że oni po prostu tego nie ogarną. I zawsze, kiedy wyjdzie GTA, nie będzie można go krytykować, bo to przecież Rockstar, bo oni robią po swojemu i wszyscy to akceptują. Ja wiem, że oni są świetni, oni są mega utalentowani, oni to pokazują na bardzo wielu poziomach. Ale kiedy ja tutaj widzę tryb multiplayer, w którym widzimy tak wielu graczy naraz, jedni się tam ścigają, inny leci samolotem, ty sobie stoisz w oknie, tak wiele może pójść źle, tak wiele może tutaj się zepsuć.
Ale tak wiele może się udać. Pamiętaj, że Just Cause 2, kiedy doczekało się swojego trybu multiplayer, to serwery niemal eksplodowały i jest ogromne zapotrzebowanie na to.
No bo pomysłowość ludzka nie zna granic. I
dokładnie.
Ja wiem, że oni zmierzali w tą stronę realizmu w GTA, ja ciągle nie uważam, że to był dobry pomysł. Chociaż, a contrario, Saints Row 3 jest moim zdaniem zbyt szalone i mnie odrzuca to szaleństwo w pewnym momencie. Ono jest fajne.
A 4?
Znaczy 4, ha! Akurat właśnie zmiana tego settingu, bo póki masz właśnie ten klimat, obcy atakują, a prezydent coś tam, to wszystko jest campy, tak? Tak samo na przykład Far Cry Blood Dragon. To jest na tyle campy, to jest na tyle sztuczne, że cokolwiek tam się dzieje, to jest spoko. Ale jeżeli masz te pozory realizmu, które co chwilę ktoś ci próbuje rozbijać, no to jest moment, w którym już nie wracasz jakby do tego poczucia, że to jest realizm i jakby utrzymujesz się cały czas w tym szoku, do którego, jak wiemy, nie może działać na dłuższą metę. Wracając do GTA. W GTA 4 mieliśmy ten niby uber, smutny klimat, Nico, my cousin, wróciłem z Łodzi, teraz będę zabijał ludzi, bo nic innego nie potrafię. Czy to jest to, jak ludzie chcą spędzać wolny czas? I mówię, gdyby to była po prostu historia gościa, który wiele stracił, który wiele jeszcze będzie tracił, super. Ale jednocześnie dajecie zrobić sobie jakiś social simulator, w którym możesz się spotykać z ludźmi i jeść w pubach i rzucać rzutkami. Więc teraz, wracając do GTA 5, czy będzie dość czasu poświęcony tej głównej fabule? Czy będzie wystarczyło do poznania właśnie to, że masz historię tych trzech skrajnie odmiennych postaci? Czy to będzie wystarczyło, żeby udźwignąć ten tytuł dla takich graczy jak ja, których naprawdę nie obchodzi jazda na rowerze, skok na spadochronie i kupowanie nieruchomości, bo nie po to odpalam te historie, bo to jest zbyt poważne, bo to jest zbyt ciężkie, bo te osoby, którymi grasz, zasługują na to, żeby je umieszczać w trudnych moralnie pokazówkach i w zadaniach, które na przykład wymagają od nas podjęcia trudnych moralnie decyzji, a nie odściganie się na rowerze. Takie jest moje spojrzenie na GTA i póki nie zobaczę takiego naprawdę bogatego, fabularnie tłustego trailera, powtarzam, mój entuzjazm dydydydy.
Okej, okay, więc moje zdanie na temat GTA 5 jest następujące. Gra mi się wyjątkowo podoba i myślę, że nic złego się z nią nie dzieje, naprawdę. Oferuje nam mnóstwo ciekawych sposobów na to, żeby spędzić czas przed komputerem czy przed konsolą i tutaj już nawet nie wspomnę o tym, że będzie można nurkować, szukać skarbów, przeprowadzać jakieś napady na łodzie podwodne, za pomocą jakiejś paralotni czy też lotni dostać się na dach jakiegoś budynku, czy też, nie wiem, przejmować konwoje, które transportują złoto gdzieś w jakichś górach i za pomocą potem rowerów zaczynać uciekać, zostawiając złoto gdzieś schowane za jakąś skałą czy coś takiego. Jest tak dużo rzeczy, które można teraz robić w GTA 5, że rzeczywiście to, co powiedział Blady, jest pewna obawa, że to jest wręcz aż za dużo, że coś musi się nie udać, dlatego że mamy tak dużo możliwości, że prędzej czy później coś się musi spieprzyć. Ale sam fakt tego, że mamy tych trzech ludzi, z czego jeden, Trevor, o ile dobrze tak, kojarzę, Trevor, jest totalnym szaleńcem, który od razu przypadł mi do gustu i wyjątkowo chce grać właśnie tą postacią. Fakt tego, że grając Trevorem jesteśmy w stanie przełączyć się pomiędzy każdą z tych dwóch, która jeszcze została, i zobaczyć, jak upływa jej dzień i doświadczać tej fabuły właśnie w ten sposób, na zasadzie takich bardzo szybkich snapshotów na to, co w danym momencie danego dnia działo się w życiu tej i tej postaci. To naprawdę są bardzo fajne zabiegi i sam fakt tego, że nagle możemy przenieść się do kogoś, licząc na to, że zobaczymy jakąś wzruszającą chwilę, a trafimy na pościg policyjny i będziemy po prostu musieli uciec tą postacią, będziemy zmuszeni do tego, żeby kontynuować historię, do której przez przypadek i na siłę zostaliśmy wrzuceni. To jest fajne, bo ja chcę właśnie doświadczać takiego nieprzewidywalnego GTA 5. I wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze podejście niż GTA 4, które właśnie było bardzo takie depresyjne, kiedy Nico po raz pierwszy, uwaga, spoiler, zaczyna kontaktować się ze swoją pierwszą dziewczyną, ona okazuje się tajnym agentem. I Nico tak naprawdę na to nie reaguje jakoś specjalnie, dlatego że on zawsze mówi life is complicated. I to właściwie tyle. A tutaj te postacie nie dość, że mają swój własny charakter, nie dość, że zaczynasz po prostu z nimi sympatyzować, mimo że są no, bardzo niepoprawni społecznie i teoretycznie nie powinniśmy.
Cudny termin.
Nie powinniśmy sympatyzować z jakimiś socjopatami czy ludźmi zdolnymi do napadów na bank. To już naprawdę myśl o tym, że będę w stanie sam zaprojektować swój własny napad, napawa mnie takim entuzjazmem, taką chęcią zrobienia właśnie tego razem ze swoimi znajomymi gdzieś w jakichś zakamarkach piwnicznych na tablicy, zacząć rysować jakieś szlaczki i tak dalej. I może jak w Duke Nukem narysować wielkiego kutasa.
Genialne.
Ja chcę robić właśnie takie rzeczy w grach i wydaje mi się, że GTA V właśnie daje mi takie możliwości i bardzo chcę zagrać w GTA V, naprawdę. I uważam, że jest warte tego zakupu i boję się tylko tego, że jeśli wyjdzie na PC-ty od razu, to być może będzie tak samo źle zoptymalizowane jak czwarta część.
Ha, właśnie, miałem o tym powiedzieć, więc patrz. Koniec tego trailera mówi nam, że ta gra wyjdzie na PlayStation 3 i na Xboxa 360. Moje pytanie, czy ten trailer wygląda jakby został nagrany na Xboxie 360 albo PS3?
Czy zostało to potwierdzone?
I uważasz, że ta scena, kiedy oni jadą w nocy po jakiejś deszczowej drodze i te światła wszystkie odbijają ładne refleksy, czy ty sądzisz, że to wszystko jest generowane przez PS3?
Drogi Bizonie, Dłoszek Podcast jest na antenie już od prawie 3 lat. Czy na przestrzeni tych lat nie widzieliśmy trailery, które były w jakiś sposób podkreślone i podkoloryzowane?
No właśnie, ale o tym mówię i wydaje mi się, że to wcale nie jest wersja PlayStation 3, tylko gra powstaje na PC-cie, więc ta gra może tak wyglądać na PC-cie, może tak działać na PC-cie i na normalnym PC-cie. I ona tak powinna zostać sportowana kiedyś, w końcu.
Ale to jest niemal oczywiste, że pewnego dnia wyjdzie port po roku i będzie laggy as shit. Niemniej... Nie no, ja oczywiście życzę, żeby to wyszło też na PC-ta, ponieważ tego typu multiplayerowa społeczność aż się prosi o to, żeby to było dostępne na PC-tach, ponieważ tak jak wspomniał Odin, Just Cause pokazało, że jak dasz ludziom odpowiednie narzędzia, odpowiednio duży świat i wstrzykniesz w nich odpowiednią dawkę szaleństwa, no to oni ci oddadzą naprawdę wiele z tego, co ty im przygotowałeś. Jeżeli potwierdzą, że będzie możliwe przejście na co-opie kampanii gry, to jest dla mnie must buy w dniu premiery i wtedy nieważne są rowery i skoki na spadochronie, tak? Jeżeli będzie można we trójkę grać, bo nawet już mi się udało zdobyć dwóch znajomych, którzy mają PlayStation 3, będzie możliwe przejście gry na co-opie, to jest dla mnie must buy w dniu premiery i nie zastanawiam się nad niczym i polecam wtedy z całego serca. Jeśli nie, i to jest po prostu teraz GTA z trzema postaciami, jak wspomniałem wcześniej, wstrzymuję swoje entuzjazm. Nie możemy iść, bo jesteśmy Walking Dead. Nie możemy iść, jesteśmy martwi, snujemy się. To było moje wprowadzenie.
No to właśnie myślałem, że z tym pójdziesz dalej, ale...
Nie, to mnie wprowadzi.
Idź z tym.
Ja cię wprowadzę. 3, 2, 1. Walking Dead 400 Days. Nic nie wiem, blady.
Dobrze. Walking Dead 400 Days jest odcinkiem specjalnym do The Walking Dead, czyli tej serii epizodycznych, przygodówkowo-dialogowo silnych gier stworzonych przez Telltale Games. Gier, znaczy jakby można nazwać pierwszy sezon Walking Dead był jednym z moich ulubionych takich przeżyć w ogóle growych, ale też przygodówkowo-roleplayingowych, jakie miałem zaszczyt właśnie doświadczyć na przestrzeni paru ostatnich lat. Walking Dead, które zbudowało klimat tak gęsty i postacie, które można było tak szybko pokochać i tak szybko znienawidzić w niektórych przypadkach. Coś wspaniałego. I teraz 400 Days jest takim mini mostem, który ma nam połączyć pierwszy i drugi sezon gry, która ponoć druga część już wychodzi tuż. 400 Days nie jest długą grą, ponieważ jej przejście zajęło mi około godziny. Jest bardzo silnie zapatrzona w właśnie dialogi i takie naprawdę silne decyzje, które tam podejmujemy. I ma taką naprawdę nietypową strukturę, ponieważ na początku gry jesteśmy taką bezosobową ręką, która zrywa zdjęcia osób z tablicy ogłoszeń przy stacji benzynowej. I właśnie stacja benzynowa jest taką osią łączącą fabułę tych wszystkich pięciu postaci. Pięciu postaci, która każda zaczyna w innym momencie tej apokalipsy zombie. Mamy osoby, które są bardzo późno już tym, które są już zniszczone przez ten system, przez tą brutalność, przez nieprzewidywalność w ogóle życia, które ma miejsce właśnie w świecie zniszczonym przez zombie. A mamy też osobę, która zaczyna drugiego dnia inwazji. znaczy infekcji, inwazji. Więc mamy takie spojrzenie z naprawdę, mamy szerokie spektrum, przez które możemy spojrzeć na świat Walking Dead i pięciu bohaterów, którzy się bardzo od siebie różnią. Mamy uciekającego z więziennego busa tam jednego pana, mamy jakąś dwie siostry chyba, które muszą dbać o siebie w taki bardzo silnie zmilitaryzowanej, nazwijmy, grupce survivors. Mamy jednego młodzieńca, takiego nastolatka wręcz, który podróżuje samotnie po ulicach, no i wiadomo, nie jest bezpiecznie po zmroku w świecie Walking Dead. Mamy już trochę starszą panią, która się znajduje w takim dość nietypowym trójkącie, jeżeli chodzi właśnie o tam relacje międzyludzkie. Może teraz trochę za dużo zdradziłem, jeżeli o nią chodzi. Jednak to są rzeczy, które bardzo szybko się dowiadujemy o tych postaciach, ponieważ fabuła jest opowiadana w takim nietypowym tempie. My te postacie musimy poznać, pokochać i znienawidzić jednocześnie na przestrzeni 10 minut, która jest poświęcona każdej z tych postaci. Te 10 minut jest lepiej lub gorzej oddane. Niektóre zadania zaczynają się bardzo fajnie, kończą źle, inne zaczynają się źle, a na koniec nas zaskakują. Ja tak naprawdę się zżyłem może z jedną postacią z całego tego dodatku i to nawet nie była postać, którą graliśmy. Nie będę niczego zdradzał, jednak może później w komentarzach czy gdzieś na czacie będę jakby głębiej opowiadał o grze. Tak czy inaczej, ktoś powie, skoro się z nimi nie zżyłeś, to co ogólnie uważasz o grze? Uważam, że jest bardzo fajna. Podoba mi się pomysł opowiedzenia historii w ten sposób. Podoba mi się głównie to, że na sam koniec decyzje, które podejmowaliśmy w tych na pozór niepołączonych ze sobą opowieściach, one wszystkie się zbiegają do takiego miejsca, w którym możemy zobaczyć wpływ naszych decyzji. I co mnie bardzo zdziwiło, gra się kończy w taki sposób, ten 400 Days, który poniekąd zachęca nas do tego, żeby przechodzić go ponownie, ponownie, sprawdzając te różne warianty, sprawdzając inne wyniki. I to tak jakby uniosło moją brew znacznie wyżej niż się spodziewałem, iż brew się o was znajdzie, bo kiedy ja grałem w Walking Dead, to dla mnie było najważniejsze, to są moje decyzje, moje wybory, tak? Że to jest moja historia, którą ja kształtuję i którą będę właśnie podążał na przestrzeni kolejnych sezonów gry. A teraz nagle pojawia się dodatek, który się odrywa tej formuły i mówi: słuchaj, zrobiłeś to i to i to, a teraz spróbuj, żeby teraz te pola były zaznaczone, a te nie. I z jednej strony ja od razu miałem ochotę to odpalić, a z drugiej to chyba by trochę odbierało tego ogólnego pojęcia, czym powinno moim zdaniem być Walking Dead, czyli właśnie jak w serialu oglądamy coś i raz jest coś wyreżyserowane i tak chyba zostać może powinno. Ja kiedyś miałem tą filozofię grając pierwszego Mass Effecta, którą oczywiście później odrzuciłem. Jednak myślę, że o wiele fajniej byłoby zagrać Walking Dead właśnie tak na raz, żeby raz to poczuć, raz poprowadzić te postaci, zobaczyć właśnie, jak mówię, ostatni akt tego dodatku, szósty akt jest właśnie takim podsumowaniem i kwintesencją naszych decyzji, wyborów, tego jak prowadziliśmy dialogi, więc widzieć później zmienne lub ich brak, ja myślę, że to by odebrało to ogólnego przeżycia. I skoro jest to gra do przejścia na raz w godzinę, ktoś zapyta, czy cena jest odpowiednia? Moim zdaniem nie. 20 zł za 50 minut gameplayu, który z definicji moim zdaniem nie powinien być później powtarzany, to jest chyba za dużo. Znaczy każdy decyduje sam. Nie unikam jakby tutaj porównań do cenowych innych decyzji, które podejmowałem niedawno i które wcale nie były lepsze. Ale mimo wszystko, patrząc na to, jak wspaniałą firmą wydaje się być Telltale Games, jak dobre jakościowo gry robią i jak silnie oni myślą i dbają o fabułę, o voice acting, tak może cena jest wysoka, ale chyba na nią zasłużyli. Bo jak już mówię, mało jest mi teraz gier, które tak silnie nastawiają na fabułę, na dialogi, a tutaj ani fabuła, ani dialogi na pewno słabego poziomu nie prezentują, co więcej, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli macie teraz jakieś pytania odnośnie jakby może samej sagi, czy tego, jak 400 Days wpływa, zmienia, to jestem teraz, zmieniam się w ucho.
No ja się muszę przyznać, że ja jeszcze nie skończyłem The Walking Dead, więc...
Jak mówiłeś?
No widzisz, Baton mnie od dłuższego czasu kuje widłami za każdym razem, kiedy o tym przypominam, bo nie wiem, myślę, że już za jakiś czas pewnie się na to rzucę, szczególnie, że będzie właśnie ten drugi sezon i bardzo będę ciekawy, co będzie dalej. No ale nie wiem, może Bizon ma jakieś pytania, bo ja tutaj szczerze powiedziawszy nie wiem, o co bym mógł zapytać nawet.
To znaczy wiesz, bo ja nie jestem ani fanem serialu, ani jeszcze nie grałem w gry, co postanawiam nadrobić już niedługo, chociaż jakoś nie widzę siebie grającego w to, to jednak ten cały szał, który się zrobił wokół serii, uznałem, że należy w to zagrać i należy spróbować, bo kogokolwiek bym nie zapytał, kto grał, ten każdy poleca i każe mi już grać i mówi, że to jest wstyd, że jeszcze tego nie zrobiłem.
Tym bardziej, że pierwszy epizod jest dostępny w całości za darmo teraz.
Aha, no widzisz.
A gdzie?
Wszędzie.
To jest zachęcające.
Jest teraz taka właśnie polityka, że pierwszy epizod jest za darmo, I chyba możemy właśnie wtedy ściągnąć, zakupić Walking ten 400 Days i wtedy na tym darmowym pierwszym epizodzie możemy zacząć granie od właśnie 400 Days.
No, tak czy... no to bardzo fajna inicjatywa.
To jest moim zdaniem bardzo fajnym pomysłem, ponieważ jak wspomniałem, tutaj są takie małe historyjki, które się dzieją na różnych etapach, więc jeżeli byśmy najpierw przeszli 400 Days, to mielibyśmy takie fajne spojrzenie właśnie na pierwszy, drugi, setny, trzysetny, czterysetny dzień infekcji, a później gdybyśmy zaczęli tą mega podróż właśnie już z Clementine na przestrzeni tych pięciu kolejnych odcinków, tych nazwijmy serialowych, pełnowymiarowych, byłoby o wiele ciekawsze, tym bardziej, że 400 Days bierze wszystkie elementy, które były w podstawce, nazwijmy, i oprócz dialogów nie rozwija niczego. Mamy bardzo mało point and click, tutaj prawie w ogóle nie mamy point and click. Mamy parę takich sekcji, gdzie jest niby akcja, ale to jest wszystko tak muśnięte i zaznaczone, to jest taki appetizer, to jest tylko takie pokazanie nam, patrzcie, co będziemy potrafili zrobić w następnej części pełnowymiarowej. Więc w jaki sposób myślę, że jest bardzo dobrze zacząć od 400 Days, tym bardziej właśnie, że te fabuły są takie skondensowane, małe, nie wymagają od nas jakby łączenia tego wszystkiego ze sobą. I jeżeli właśnie Bizon nie grałeś do tej pory, to jeżeli byś zaczął 400 Days, ja myślę jak najbardziej, bo właśnie przez tą jego skondensowaną taką miniaturową naturę.
Cholera jasna, no kiedyś w końcu muszę zacząć i teraz tylko zastanawiam się cały czas, czy powinienem się łapać jak najszybciej, kiedy tak naprawdę nie mam specjalnie czasu na granie. Ja wiem, że to są bardzo krótkie epizody, ale z drugiej strony, nie wiem, nie potrafię się jakoś zhypować tym wszystkim.
Trzy krótkie, 7 godzin za grę, która się prawie w całości składa z dialogów, które ty kształtujesz, mi to odpowiada na przykład taki wymiar, nazwijmy, growo-czasowy, bo jeżeli miałbym spędzić 20 godzin biegając po polu i machając maczetą w zombie, żeby mieć 3 scenki, kiedy ktoś mówi, te zombie, to ludzie, a ty mówisz, nie, musisz walczyć i to jest całość fabuły, no to był moim zdaniem zły zakup, ale zakupić sobie ten season pass, jeszcze przejść cały pierwszy epizod za darmo, bo jak wspomniałem, jest właśnie on dostępny teraz, to jest na pewno o wiele lepiej zainwestować tak pieniądze niż w jakieś, nazwijmy, zwykłe gry.
Znaczy ja to na pewno nadrobię i tym bardziej, że codziennie po parę razy przypomina mi o tym, że mam to nadrobić. Główna strona DualShocka. Mam nadzieję, że po jakimś czasie to tło w końcu
A ja miałem
zniknie.
Zamiar zmienić na Kerbale teraz.
Niech zniknie, bo ja właśnie codziennie wchodzę i czuję się winny, że jeszcze nie przeszedłem Walking Dead, więc tutaj Odin, możesz rzucić Kerbale, proszę cię bardzo.
Dobrze. No to tyle, tak? Rozumiem?
Ja comprendę.
Dobrze, tak więc polecamy Walking Dead, dlatego że bardzo dobra gra, polecają Bizon, który w tą grę nie grał, Odin, który jej nie skończył, oraz Blady, który ją jako jedyny tutaj skończył. Tak, no.
Piotr Franceski.
Przed wyruszeniem należy zebrać drużynę.
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
Okej, tak, więc myśleliście, że nie pojawi się okej. Kończymy ten odcinek DualShock Podcast. Ten konkretnie, czyli teraz sobie otworzę stronę.
146, mój drogi.
146 odcinek DualShock Podcast. Zobaczcie, ile już odcinków nagraliśmy. To jest naprawdę zaskakujące, że po tylu latach nadal tu jesteśmy. Jest fajnie. Mam nadzieję. Dobrze, mam tak czy inaczej.
Nam jest fajnie. Nam jest fajnie.
Nam jest fajnie. Mam nadzieję, że wam również jest fajnie. Tak więc dziękujemy wszystkim za odsłuchanie i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu, a tymczasem żegnają się z wami już standardowo ekipa Bob, czyli
Bizon,
Odin,
Blady.
Na razie.
Cześć. Witajcie, oto 146 odcinek DualShock Podcast i wita się z wami grupa Bob.
Ale cię przerwało mi od niej, nie? Oto 146 odcinek Podcast.
Nie, to było DualShock Podcast.
Jezus. 3, 2, 1. Witajcie, oto 100. Znowu?
Witajcie. Nie, to było... Witajcie. Dzień dobry, kurwa.
Bo zauważyłem, że ilość ekscytacji w głosie podwyższa prawdopodobieństwo przycinania się, więc zaczynam obniżać swoją ekscytację.
A może to wina mikrofonu? Popraw gniazdo, ja tak miałem z tym, jak kiedyś mnie przerywało, pamiętasz?
To jest USB, on siedzi w USB cały czas.
Ale, a nie masz po drodze jakichś styków, nyków?
Nope. Huh.
No to ja mogę tylko jedno teraz ci podpowiedzieć.
No czekaj, czekaj, ja to chcę mieć na tym. Ja chcę to mieć, kurwa, na nagraniu. Czekaj.
No jak to? Ty nie zacząłeś nagrania?
Czekaj.
Odin, omawiałeś się już na jakieś lekcje z Kamilem? Witajcie, oto 146 odcinek DualShock Podcast. Witajcie.
Nie!
130 DualShock Podcast.
Jakbyś miał czkawkę.
Ale ja mam włączane wszystkie programy.
Jest jeszcze gorzej, jest tragicznie teraz.
Mów, bizon, na przekór wiatrom, kurwa. Pizda ogień, bizon.
Dobra, uwaga. 3, 2, 1.
Okej. Tak więc kolejny temat, czyli Grand Theft Auto, tym razem 5, 9 lutego, czyli ponad 6
dni. Lutego? Co ty pi...
Lipca?
Lipca?
Tak.
Takie zapytania.
To by dopiero było breaking news, nie?
Słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, to 4 miesiące temu.
5 miesięcy temu w internecie. O tak, dobra. Dobrze, że w ogóle to wyłapałeś, nie? Bo ja bym nie zauważył.
Bo ty tak mówiłeś już wcześniej, ale myślałem, że to sobie jaja robisz.
Nie, chyba nie. Dobra. 3, 2, 1.